Temat dzisiejszego mojego nauczania, myślę, że to będzie bardziej nauczanie niż kazanie, to jest trzy próby na drodze naszego powołania na przykładzie historii Józefa. Józef to jest taka... O, Ewie się już spodobało. Dziękuję. Józef to jest taka piękna postać, którą ja się rozczytuję zawsze. Tam jest po prostu kopalina nauki, wiedzy i o relacjach rodzinnych, i o awansach zawodowych, po prostu o wszystko, czego byśmy tylko potrzebowali. Także to może być nasza lektura na dzisiejsze popołudnie. Historie patriarchów, o których czytamy w Starym Testamencie, pokazują, że Bóg w każdym czasie powołuje swoje osoby, aby miały wpływ na pokolenie. I decyzje tych osób, wybranych, powołanych, mają wpływ na losy następnego pokolenia. I teraz wybory, które są dokonywane nie tylko w czasach tych patriarchów, także w Nowym Testamencie, ale w tych czasach, w których my żyjemy. Wybory nas, każdego z nas, mają wpływ na to pokolenie, z którym my jakby współistniejemy, ale też na dalsze losy, na pokolenie naszych dzieci i młodego pokolenia. I o tym będzie troszkę dzisiejsze nauczanie, o tym będzie ta historia. Ale będziemy dzisiaj rozmawiali o trzech miejscach, takich niełatwych, trudnych miejscach w życiu Józefa, które kształtowały jego charakter i które były taką, można powiedzieć, mogły być przeszkodą na drodze jego powołania. Mogły być. Dlaczego nie były? No to za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozważać dosyć taki obszerny fragment, który ja postaram się troszkę czytać, troszkę streszczać. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział. To jest historia Józefa i jego braci, taki mamy tutaj podtytuł i ja przeczytam może tych kilka wersetów jako wstęp. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, synami Bilchy i synami Zylpy, żony swojego ojca. I donosił Józef ojcu, co o nich mówiono złego. A Izrael, czyli Jakub, kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli zdobyć się na żadne, na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Powiedział im bowiem, słuchajcie, proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu. Wtem snop mój podniósł się, stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego, czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu jego snów i jego słów. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział, miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A gdy to powiedział, opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachowywał te słowa w pamięci. No tak bywa w rodzinach wielodzietnych, że jest jakiś ulubieniec, jakiś pupilek. Mówi się obecnie Beniaminek też, dlatego że po Józefie jeszcze był młodszy brat Beniamin. Tak bywa i wtedy te relacje rodzinne się tak, wiecie, kręcą wokół jakieś spiski, wokół jedni przeciwko drugim. I tutaj właśnie mamy taką klasyczną historię, klasyczną sytuację, że Józef był tym ulubieńcem, dostał płaszcz od ojca, został wyróżniony w jakiś sposób, więc no to był jeden powód do tego, żeby go bardzo nie lubić, a drugi powód, no to te prorocze sny. Prorocze sny, jakieś wizje. I oczywiście Biblia tutaj nam przedstawia Józefa, 17-letni chłopiec, opowiadał o tym, o tych snach z wielkim entuzjazmem, wiecie. Ja nie mam 17 lat, ale też zawsze moim mężowi opowiadam moje sny i nieraz różne są jego reakcje na te sny. Wiecie, ale Bóg daje sny. Bóg daje sny i te sny często są taką proroczą zapowiedzią tego, co będzie się działo, chociaż czasami tego nie rozumiemy. Więc bracia nie lubili, a Biblia mówi, nienawidzili w ogóle Józefa. Józef nie był jakimś rozkapryszonym bachorem, przepraszam za takie może brzydkie określenie, dlatego że czytamy dalej, że ojciec poprosił Józefa, ażeby poszedł do swoich braci. Tutaj jest napisane, że rzekł do niego, w 14 jesteśmy w wersecie, rzekł do niego, idź więc i zobacz, jak się mają twoi bracia, co się dzieje z trzodą, przynieś mi wiadomość. I wyprawił go. A wcześniej Józef odpowiedział do ojca, jestem gotów. Pójdę, jestem gotów. Mamy tu jakichś rangersów na sali? Bo to jest, mamy, podnoszę rękę, tak. Pierwsze prawo, Royal Rangers, ranger jest zawsze gotów. No to jak już widzimy, Józef był wzorowym rangerem, ponieważ był gotów pójść do tej trzody. Więc widzimy, że nie przypisywał sobie on sam jakichś nadzwyczajnych przywilejów. Był posłuszny swojemu ojcu, powiedział, jestem gotów i pójdę. Kiedy znalazł swoich braci, czytamy w 19 wersecie, bracia mówią jeden do drugiego, oto idzie, ów mistrz od snów. Więc widzimy, że już atmosfera nie jest najlepsza. Oto idzie, ów mistrz od snów. Przypisali mu łatę i widzieli go tylko przez pryzmat tych, wiecie, rzeczy, właśnie płaszcz od ojca i te prorocze sny. I historia zaczyna się wymykać spod kontroli. Dochodzą do władzy emocje, które zaczynają być niekontrolowane. I co się dzieje dalej? Mówią, w 20 wersecie jesteśmy, noże, chodźmy, zabijmy go, wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go poszarpał. Zobaczymy, co wyjdzie z tych jego snów. I pierwsza próba w życiu Józefa to była studnia. Pierwsza próba to była studnia. Co symbolizuje studnia? Studnia to jest jakieś nagłe, nieprzewidziane zdarzenie. To jest miejsce, w którym znajdujemy się nagle, jakieś okoliczności, które nie zależą zupełnie od nas, no bo jaka była wina Józefa, że był ulubieńcem swojego ojca i że miał prorocze sny? To nie była żadna wina, prawda? To można powiedzieć, no po prostu normalna sytuacja. Więc studnia to jest takie miejsce, w którym znajdujemy się nagle i otacza nas ciemność. Gdyby to przenieść jakby dzisiaj na rzeczywistość, to myślę, że wielu z nas oglądało tydzień temu akcję ratowniczą w Tajlandii, kiedy 12 chłopców i ich trener byli uwięzieni w tej jaskini. I to jest takie miejsce, gdzie oni sobie poszli po prostu zwiedzać. Tak samo Józef. No, wyszedł do swoich braci, może tam ojciec przekazał jakiś poczęstunek dla nich. Ci chłopcy zdjęli buty, weszli do jaskini i nagle się zgubili. Prawda? I siedzą w tej jaskini, w tej ciemności i wiecie, młodzi chłopcy tam opisywali, że od 11 do 16 lat, więc każdy z nich miał jakieś marzenie, oni byli piłkarzami. Można powiedzieć, może ktoś miał jakieś wielkie powołanie na jakiegoś piłkarza, który by nie tylko był znany, ale na przykład wierzący i modlił się na boisku. Ja też kibicuję Chorwacji, tak nawiasem mówiąc. I ci chłopcy siedzą tam w tej jaskini i myślą sobie, czy ktoś po nas przyjdzie, czy ktoś nas uratuje. I wiecie, jaskinia to jest miejsce, z którego my nie możemy wyjść sami. To jest miejsce, z którego ktoś musi nas wyciągnąć. I wiecie, kiedy myślałam o tym, że są wakacje i ci chłopcy siedzą w tamtej studni, to myślałam sobie, no to jest przykra sprawa, ale to jest tak daleko od nas, prawda? To gdzieś tam w Tajlandii, nie wiem, gdzie jest Tajlandia, Janek z Patrycją wiedzą, bo byli tam w podróży poślubnej, więc pewnie wy więcej wiecie o Tajlandii, ja wiem mało. Ale wiecie, kiedy wróciliśmy z urlopu, otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość z naszego terenu. Jeden z naszych instruktorów pojechał z rodziną na wymarzone wakacje na Wyspy Kanaryjskie i trzeciego dnia urlopu utonął. I wiecie, kiedy otrzymaliśmy tą wiadomość, to był szok, to było takie niedowierzanie. Młody człowiek, 41 lat, do końca nie wiadomo, co się stało. Pływał na surfingu, ale pływał na dosyć płytkiej wodzie, więc to nie było tak, że fala go porwała i on utonął. Na pewno sekcja zwłok wykaże. Ale tej nocy, kiedy w tym dniu, kiedy to się stało, ja w nocy nie mogłam spać. Myślałam sobie o żonie i o córce 12-letniej, które po prostu wpadły nagle do takiej studni, prawda? Gdzie są z dala od rodziny, od najbliższych, gdzie jest ta ciemność, gdzie jest ten szok, to niedowierzanie, że to się dzieje naprawdę, że to się wydarzyło. Zwłaszcza, że żona nagrywała też filmiki i nagle po prostu straciła swojego męża z oczu. I wiecie, chciałoby się obudzić rano i pomyśleć sobie, to był zły sen, to mi się przyśniło, to nie jest prawda. I ja, ponieważ mam taką dosyć silną empatię, więc ja sama w nocy po prostu czułam ten ból, tą ciemność i to nie pozwalało mi zasnąć. Kiedy obudziłam się w nocy, mój duch już uwielbiał Boga i wiedziałam, że Pan jest w tej sytuacji, że one, te kobiety nie są same, że na drugi dzień dowiedzieliśmy się, że już ktoś kupił bilety powrotne z powrotem tutaj i one już są w Polsce. Moglibyśmy zadać sobie takie pytanie, gdzie jest Bóg, gdy wpadniemy do studni? Tam jest tak ciemno. Gdzie jest Bóg, gdy wpadniemy do studni? I kiedy, wiecie, chciałam w jakiś taki obrazowy sposób odpowiedzieć na to i przypomniał mi się pewien filmik, który obejrzałam w zeszłym tygodniu a propos tych chłopców uratowanych. Wypowiadali się górnicy, którzy 8 lat temu też byli przysypani w kopalni, to było w Chile. Pamiętacie, była taka głośna akcja ratunkowa, ona trwała ponad 2 miesiące. I jeden z tych uratowanych górników powiedział tak, tam na dole trzymaliśmy się razem. Było nas nie 33, ale 34, dlatego że Bóg był tam z nami. Wiecie, to mnie bardzo mocno dotknęło. To mnie bardzo mocno dotknęło. Słuchajcie, siłę, którą możemy czerpać w studni, to jest ta myśl, że Bóg jest tam razem z nami. Że Bóg jest z nami w studni. Że to nie jest tak, że On jest gdzieś tam na wysokościach, otoczony purpurą, aniołami i po prostu wszystko się dzieje tylko wokół Niego. Ale On zniża się do człowieka i Bóg jest z nami w studni. Kiedy przechodzimy przez jakieś nagłe, dramatyczne sytuacje, Bóg jest z nami w studni. Studnia to jest też takie miejsce, w którym Kościół może odegrać ważną rolę. I tutaj Staszek dzisiaj się modlił o naszą Gosię, o Piotra, o Jurka Lebiodę, o jego żonę. Wiecie, czasami ludzie wpadną do tej studni i my jako Kościół musimy mieć oczy otwarte, widzieć tych ludzi, że oni są w tej studni. I my jako Kościół przechodzimy wtedy przez taką próbę, przez taki sprawdzian naszej wrażliwości. Wiecie, Bóg też potrzebuje w Kościele komandosów, takich jak polecieli do Tajlandii i tam po prostu w tej jaskini, gdzie nikt inny nie umiał, nie potrafił, albo niektórzy baliby się nawet tam wejść. Bóg potrzebuje takich komandosów też w Kościele, którzy właśnie do tej studni pójdą, do tych ciemnych miejsc, gdzie czasami przeżywamy żałobę po stracie bliskiej osoby, albo atakuje nas choroba, rak, jakieś nagłe, niespodziewane wydarzenie, albo zostajemy odarci z naszej tożsamości, tak jak to się stało w życiu Józefa, gdzie oni zdarli ten płaszcz z niego, płaszcz, który dostał od ojca, gdzie przechodzimy przez jakieś takie kryzysy, takie potrząsanie naszym fundamentem, że ktoś po prostu próbuje odebrać nam naszą godność nawet. Wtedy potrzebujemy duszpasterzy, potrzebujemy, tak jak powiedziałam, tych komandosów, Kościoła, który będzie widział ludzi, którzy są w studni. I to są właśnie ci ratownicy, których posyła Bóg. Bóg w studni towarzyszy tym uwięzionym, ale ma ludzi i On ich posyła. I teraz pytanie, czy my, którzy chwilowo, albo może dzięki Bogu nigdy nie będziemy w studni, czy my jesteśmy w stanie zobaczyć te osoby w studni? Być kimś, kogo Bóg pośle. Albo powiedzieć, Boże, nie znam się za bardzo na nurkowaniu albo na tym, ale po prostu chcę pomóc. Jak mogę pomóc? Każdy może pomóc, nawet modląc się, gdy nawet tamta osoba nie wie o tym, że się o nią modlimy. I to jest studnia. Wiemy, czytamy w Słowie Bożym, że Józef nie został w tej studni, dlatego że Bóg poruszył serce jednego z braci, Judy, który mówi tak, jaki pożytek z tego, że zabijemy naszego brata i zataimy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. I może to się takie wydaje mało pobożne, ale on mówi tak, nie podnośmy na niego ręki. On jest naszym bratem, z ciała naszego. Nie podnośmy na niego ręki i usłuchali go. Więc Bóg użył brata, użył Judę, który przemówił i po prostu Józef został z tej studni wyciągnięty. Oczywiście wpadł z deszczu pod rynnę niemalże, z chwilowym może wypoczynkiem, dlatego że drugim miejscem, do którego Józef się dostał, to było więzienie. Józef został sprzedany do Egiptu, kupił go taki bardzo zamożny człowiek, Egipcjanin Potyfar. I ponieważ Józef był obdarowany rzeczywiście przez Boga, miał dary zarządzania, więc bardzo szybko awansował w tym domu, zyskał przychylność swojego pana i został zarządcą tego domu. Pan powierzył mu wszystko oprócz żony. Józef był bardzo prawym człowiekiem i do tego na nieszczęście swoje winą jego było w tym domu to, że był bardzo przystojny. Żona Potyfara to zauważyła, że to jest przystojny młodzieniec i po prostu zachęcała go, aby spędzał z nią czas w jej sypialni. Józef się wzbraniał, wiedział, że to jest nieboże i tłumaczył jej, że Pan nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, oprócz swojej żony. Nie mogę tego zrobić. Ale wiecie, im dłużej on tak odmawiał, tym bardziej gniew wzbierał się w tej kobiecie i ona uknęła spisek. I tym razem mamy kolejny wątek szaty. Żona Potyfara trzyma szatę Józefa w swoich rękach jako dowód napaści na nią, dowód jego winy. I wiecie, ta szata już nie symbolizuje szaty tożsamości, szaty od ojca. Bracia zdali tą pierwszą szatę, ta druga szata to już jest szata jego, nawet powiedziałabym, takiego dorobku życiowego, jakiegoś awansu, jego ciężkiej pracy, czegoś, na co on zapracował. I wiecie, i więzienie to jest takie miejsce, do którego wpadamy z powodu wierności naszym wartościom. Więzienie to może być jakieś miejsce nawet w naszej pracy, gdzie mamy jakiś dorobek, jakiś wkład, jesteśmy doceniani, ale po prostu nie idziemy na kompromisy. Nie robimy tego, co wszyscy robią. Nie kupujemy wszystkich propozycji szefa, prawda? Kiedy nasza uczciwość jest sprawdzana. I wtedy nawet trzeba zapłacić czasem taką cenę więzienia, gdzie nasze obdarowanie, co już zdobyliśmy, nagle jest uwięzione, bo wiecie, zarządca wielkiego domu, bogatego, trafia do więzienia i oczywiście tam usługuje swoimi darami, ale to jest w jakimś ograniczonym zakresie, prawda? I wiecie, ja tak myślałam o tym i pomyślałam sobie, że czasami w kościele nawet możemy się tak czuć troszeczkę, jak w więzieniu, gdzie może ktoś jest obdarowany głosem słowika i siedzi w ostatniej ławce i pieje tam i pieje i myśli sobie, że no mógłbym śpiewać w grupie uwielbiającej, ale z jakiegoś powodu mnie nie zauważają i pieje tam z tej ostatniej ławki. Wiecie, więzienie to jest takie miejsce, z którego też nie możemy się sami wydostać. Ale potrzebujemy ludzi, którzy mają autorytet, aby nas z tego miejsca wyciągnąć. I tutaj jest taka historia, gdzie Józef właściwie już miał nadzieję, że zaraz wyjdzie, dlatego że usługiwał swoim darem tłumaczenia słów dwóm ludziom, którzy tam trafili od Faraona, piekarz i podczaszy. Wytłumaczył dobrze ten sen i rzeczywiście w przypadku podczaszego ten sen okazał się wyjściem z tego więzienia. I podczaszy mówi, tak, tylko wyjdę z więzienia, już od razu po ciebie poślę. Ale co Biblia mówi? Biblia mówi w ogóle, bardzo to jest tak śmiesznie tutaj napisane, lecz przełożony podczaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. Po prostu, bo zapomniał. Zapomniał. Zaczęło mu się dobrze już powodzić, już zapomniał, prawda? Więc Józef siedzi w tym więzieniu, usługuje. Oczywiście Pan jest z nim, czytamy, ale Pan był z Józefem i sprawiał, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Toteż przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo się pod jego nadzorem. On oczywiście dalej usługuje swoimi darami w jakimś tam określonym zakresie, ale ciągle potrzebuje kogoś, kto go z tego więzienia wydostanie. No i wydostał się. Po 2 latach podczaszy wspomniał na swoje grzechy i kiedy Faraon miał sny i potrzebował kogoś, kto wytłumaczy te sny, podczaszy mówi, tak, był taki człowiek w więzieniu i odezwał się nawet i powiedział tak, przypominają mi się dziś moje grzechy, że zapomniałem, że obiecałem temu człowiekowi pomoc, a go tam zostawiłem w tym więzieniu. Ale sprawa zaczyna się toczyć pomyślnie i Józef z tego więzienia trafia na dwór Faraona. I wydaje się, że to już jest właściwie cel jego powołania. trafia na dwór Faraona, w miejsce, gdzie to będzie miejsce wpływu, autorytetu, ale gdzie okazuje się, czeka go kolejna próba. Kolejna próba. I na czym ta próba polegała? Ta trzecia próba to jest rozprawienie się z naszą przeszłością. Dopóki nie było tych braci, tam u tego Potyfara zarządzał, rozwijał się, trafił do Faraona, wytłumaczył sny, Faraon go obdarzył władzą, w ogóle sygnetami, był drugi po Faraonie, miał wszystko i wszystko było dobrze, dopóki nagle nie pojawili się bracia w jego życiu. W kraju był głód, Faraon miał sen o tym, że będzie 7 chudych krów, które pożrą 7 tłustych. Józef zinterpretował ten sen jako rzeczywiście 7 lat, przez które trzeba zbierać zboże i odkładać na te 7 lat głodu. I jest teraz te 7 lat głodu. I bracia, którzy żyją w Kanaanie, bracia Józefa, którzy żyją w Kanaanie, nie mają co jeść po prostu. Nie mają co jeść. I ojciec mówi do nich, no co tak siedzicie? Idźcie do Egiptu i kupcie trochę jedzenia, bo zaraz tutaj pomrzemy. Więc kiedy Józef jest już w tym swoim, wydaje się, docelowym miejscu, nagle w jego życiu zjawiają się bracia. I na czym ta próba teraz polega? Do tej pory to zewnętrzne okoliczności były taką przeszkodą i taką próbą. Prawda, studnia, nagłe, nieoczekiwane zdarzenie. Miejsce w domu Potyfara, też no, obrona swoich wartości, trafił do więzienia. I teraz wydawałoby się, no ale tutaj wszystko jest pod kontrolą, jest panem, jest władcą. Co tutaj może się teraz wydarzyć? Ale wydarza się. Kiedy miał już na sobie ten trzeci płaszcz, płaszcz władzy, to było miejsce, w którym już nie zewnętrzne okoliczności, nie ktoś zdziera z niego ten płaszcz, ale to było miejsce, w którym Bóg przyszedł do niego i prosił go, aby on zdjął ten płaszcz tej władzy, dumy, może też tego swojego przebrania i pokazał, kim on jest naprawdę i przebaczył swoim braciom. I kiedy czytamy tą historię, to jest, słuchajcie, dla mnie to jest zawsze łzawa historia. Ile razy bym nie czytała tą historię, zawsze to jest dla mnie łzawa historia. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tak, jak czasami nam się wydaje, że Józef jest taką właśnie jednolitą postacią, że przeszedł tą studnię, to więzienie, jest na dworze, przebacza i w ogóle po prostu wielki bohater. Bo co my czytamy o Józefie? Czytamy o Józefie, że on się zaczyna zmagać, że on się zaczyna targować ze swoimi braćmi. Mało tego, zaczyna używać metod, które były używane wobec niego. Wiecie, podrzuca srebrny kubek i to jeszcze do worka Beniamina, wiedząc, że bracia tłumaczyli mu, gdzie on znał język, nie potrzebował tłumacza, słyszał ich rozmowy i wiedzieli, że po prostu ojciec nie przeżyje, jeżeli coś się stanie Beniaminowi, to on wrzuca ten kubek srebrny do worka Beniamina. Nazywa swoich braci szpiegami. Na oczach braci związuje sznurem Symeona. Wiecie, prowadzi taką jakąś grę, w której za chwilę może zbłądzić, za chwilę może się okazać, że ta gra doprowadzi go do zemsty, że finał tego, on już jest w tym miejscu tego swojego powołania ostatecznego, nie chodzi mi o władzę, ale o zadanie, które ma wykonać, to ostateczne zadanie, do którego Bóg go prowadził. Ale teraz te wewnętrzne zmagania są największym wrogiem. Wiecie, jego bracia nie byli żadnymi demonami. Jest nawet napisane, że Juda, kiedy już no, znaleziono kubek u Beniamina, Juda mówi do swojego brata, że mówi do Józefa, nie wiedząc, że jest jego bratem, mówi, nie, zatrzymaj mnie, weź mnie, ale tylko pozwól Beniaminowi wrócić, ponieważ ojciec tego nie przeżyje. Więc zobaczcie, Juda, który wcześniej wyciągał Józefa z tej studni, jakby przeszedł już swoją próbę, przeszedł już swoją lekcję i widzi, że nie, że ja teraz nastawiam swoje życie za życie mojego brata. Więc to nie są jakieś demony. Oni to byli bracia, którzy się kochali, to była rodzina normalna, oni kochali swojego ojca, ale po prostu te błędy młodości, te rany, one teraz miały wpływ na życie już dorosłego, ukształtowanego człowieka. Kiedy Józef otrzymał tą władzę na dworze Faraona, miał 30 lat, więc minęło już te 13 lat, on już został ukształtowany. myślę, że bracia też zostali ukształtowani. Oni też pokutowali. Józef to słyszał. On słyszał bez tłumacza, że oni mówią, co myśmy zrobili, teraz krew naszego brata woła i oni, wiecie, oni pokutują. Józef to widzi, ale dalej prowadzi swoją grę. Dalej prowadzi swoją grę. I wiecie, wydaje się, że ten trzeci etap, to on jest jeszcze gorszy niż studnia i więzienie. Dlatego, że studnia i więzienie to są te okoliczności z zewnątrz, które na nas przychodzą i gdzieś Bóg posyła ludzi, którzy nas z tego miejsca ratują. A to rozprawienie się z tą przeszłością, to jest nasza osobista decyzja. Nikt za mnie nie przebaczy ludziom, którzy mnie skrzywdzili. Nikt za mnie tego nie zrobi. Jeżeli ja tego nie zrobię, jeżeli ja nie przyjmę mojej osobistej odpowiedzialności za to, to ja przekażę moim dzieciom, mojemu pokoleniu rany z mojego dzieciństwa. Będę wymieniać, rozliczać jakieś, wiecie, straty, to, czego nie dostałam, albo to, co dostałam, a na to nie zasłużyłam, to było niesprawiedliwe. I to jest to wewnętrzne zmaganie, które może się okazać wielką przeszkodą na drodze do realizacji naszego powołania. Gdzie mamy powołanie, gdzie jesteśmy już blisko, przeszliśmy studnie, przeszliśmy więzienie i nagle znajdujemy się w tym miejscu, jesteśmy już prawie o krok. Mamy wszystko. Wiecie, to jest czasami paradoks, bo czasami jest tak, że mamy wszystko. Mamy dobrobyt, mamy kochającą rodzinę, mamy wspaniałą pracę, dom, samochód. Dopiszcie sobie, co chcecie. Młodzież niech dopisze smartfony, laptopy i tablety. Mamy to wszystko. I co się okazuje? Że nie mamy najważniejszego. Nie mamy pojednania w relacjach, które są naszymi kluczowymi relacjami. I po prostu zamiast słuchać Boga, słyszymy podszepty tego wewnętrznego wroga, wiecie, który chce nas w tym naszym więzieniu wewnętrznym tam przetrzymać. I, no ale pomyśl sobie, a jeszcze to ci zrobili, i jeszcze to ci zrobili, i jeszcze tamto, wiecie. I to nas tak trzyma, i to nas tak dusi. Ale Bóg nas chce tego wewnętrznego więzienia wyciągnąć, ale potrzebuje do tego naszej decyzji. Nie, wiecie, jakiegoś tam podczaszego, który sobie przypomni, że siedzimy w więzieniu. Nie. Naszej dobrowolnej woli, naszej zgody. Aby rozliczyć te straty, aby powiedzieć, przebaczam, przeszłość nie będzie mną rządzić, to nie będzie miało na mnie żadnego wpływu. I w końcu Józef dochodzi do takiego momentu, kiedy już po prostu zagubił się może w tej grze, którą prowadził. Rozpłakał się. Myślę, że w symboliczny sposób zdjął ten płaszcz, który dostał od Faraona i mówi, to ja jestem Józef. To ja jestem ten, którego wy skrzywdziliście, chcieliście go zabić. Ale mówi do nich tak, nie martwcie się. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi, aby wielu było zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem nad Faraonem i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. To jest już rozdział 45, 7 i 8 werset. Nagle po tym targowaniu się z braćmi, a może nawet z Bogiem, kto wie, może nawet to było targowanie się z Bogiem, Józef mówi, to nie wyście mnie tutaj wysłali. To nie wasza wina. Bóg przeprowadził mnie przez te etapy, abym doszedł do tego miejsca. Wiecie, to wymaga ogromnej dojrzałości. Ogromnej dojrzałości, takiego gotowości do przebaczenia i też zmiany obrazu, zmiany perspektywy. Bo kiedy siedzisz w studni, to masz taką perspektywę, że jest ciemno. Tylko jest tam otwór w górze. Kiedy siedzisz w więzieniu, no to nie wiem, no w starych więzieniach jakieś okienko małe, gdzieś tam prześwit światła i ta perspektywa jest taka płaska, widzisz tylko tu. Ale kiedy jesteś na dworze Faraona, masz wszystko, jesteś w tym miejscu władzy, autorytetu, dobrobytu, wszystko zależy od ciebie, to ta perspektywa jest już dużo większa. To ty patrzysz na to życie i teraz myślisz sobie, moi wrogowie są w moich rękach, ja mogę ich rozliczyć, ale myślisz sobie, nie, że ja tu nie przyszedłem dla władzy. Ja przyszedłem tu po to, aby uratować te 11 pokoleń Izraela. I wiecie, pomyślcie, jak Bóg musiał zaufać Józefowi, że on siedzi tam, w tym Egipcie, jest władcą. Faraon nawet powiedział, że bez twojej zgody nikt nie może zgiąć kolana, jeśli ty nie wydasz na to zgody. No, naprawdę to władza była niesamowita. I on teraz może rozminąć się ze swoim powołaniem, bo on może po prostu swoich braci, nie wiem, zabić, wsadzić do więzienia, odesłać bez jedzenia. I po prostu i Bóg zaufał takiemu człowiekowi, gdzie ta władza spoczywała w jego rękach. Ja wierzę, że w tym, w tej walce wewnętrznej, kiedy Józef przebywał w tym swoim wewnętrznym więzieniu, Bóg był przy nim i Bóg mówił do niego i pokazywał mu możliwości. Masz wybór, możesz ich zabić, możesz ich uratować. W końcu Józef podejmuje decyzję i mówi, Bóg posłał mnie przed wami. On usłyszał Boży głos, to Bóg posłał mnie przed wami. I wiecie, próby w naszym życiu nie zawsze będą trzy, nie zawsze będą takie, nie zawsze będą w takiej kolejności, że będzie studnia, więzienie i pałac Faraona. Ale zawsze te próby będą i niektóre próby, tak teraz podsumujmy, będą wynikiem zewnętrznych okoliczności, studnia. Wpadamy w nią nagle. Jest potrząsanie naszym fundamentem. W studni nawet czasami wołamy, Boże, gdzie Ty jesteś w ogóle? Boże, gdzie jesteś? Wiecie, gdy ktoś bliski odchodzi, gdy dzieje się jakaś tragedia, jakaś choroba, czasami Bogu zadajemy takie pytania, Boże, gdzie Ty jesteś? Albo mówimy, gdzie byłeś wtedy i wtedy? Wiecie, Bóg jest blisko. Bóg jest w studni, Bóg jest przy człowieku, który ma złamane serce, przy człowieku, który jest chory na raka. Bóg jest, dlatego że Jezus sam cierpiał i wie, czym jest cierpienie i nigdy człowieka nie zostawi. Niektórzy z nas zadają pytanie, inni nie potrzebują. Myślą sobie, dowiem się w niebie, nie muszę dzisiaj pytać. Nie bójmy się czasami zadawać tych pytań, ale nigdy nie zostawajmy zbyt długo na tym etapie zadawania pytań. Wiecie, bo diabeł tylko przychodzi i szuka takiego przyczółku, gdzie jest niewiara, gdzie jest jakieś zwątpienie. Więc studnia to jest potrząsanie naszym fundamentem, ale to jest też czas dla Kościoła, gdy Kościół może się sprawdzić. Gdy patrzymy, kto siedzi w studni, kogo mogę wyciągnąć, kogo mogę podnieść, kogo mogę zachęcić, komu mogę przekazać pieniądze, nie wiem, na coś, bo potrzebuję, samochód mu się popsuł, a wiem, że nie uzbiera tych pieniędzy. To jest miejsce też dla Kościoła. Tak jak żona naszego instruktora, ona jak tylko wylądowała w Polsce, została otoczona natychmiast opieką. Ludzie z Kościoła przyjechali po nią, to jest mała społeczność, oni to bardzo przeżywają, otaczają ją opieką, rozwiązują po kolei wszystkie sprawy, które trzeba będzie rozwiązać. Wiecie, i Kościół w takim miejscu opiekuje się tą osobą. I to jest też rola dla nas, dla Kościoła, dla wspólnoty. Pomyślmy o Gosi, o Piotrku, który przeżywa, który po prostu widzi stan swojej żony. Może po prostu ktoś z nas będzie posłany właśnie do nich. Może nie wszyscy naraz, bo Piotrek nie odbierze od wszystkich telefonu, ale może Bóg kogoś szczególnie pośle w tym czasie, aby ich pocieszyć. Drugie miejsce, druga próba to jest więzienie. To jest takie miejsce, w którym my płacimy cenę za nasze posłuszeństwo, naszym wartościom, które mamy. To jest też miejsce naszego ograniczonego wpływu, może czasem w pracy, gdy po prostu wiemy, że mamy już jakiś dorobek zawodowy, że moglibyśmy, nie wiem, nawet stanąć gdzieś w jakimś już wyższym, awansować, coś więcej zrobić, ale po prostu jesteśmy w tym więzieniu, bo szefowi się nasze decyzje nie podobają, bo nie chcemy kraść, okłamywać, oszukiwać i robić różnych rzeczy. Czasami więzienie to jest miejsce, gdzie cierpimy za cudze grzechy, dlatego że Józef nie zgrzeszył, weźmy to pod uwagę. To żona Potyfara zgrzeszyła, to ona go pożądała, pomimo że miała swojego męża. To ona go doprowadziła do tego, że łknęła ten spisek i po prostu on wylądował w tym więzieniu. Ona przytrzymała tą jego szatę jako fałszywy dowód jego winy. On był niewinny, ale cierpiał za cudze grzechy. I czasami w życiu tak jest, że cierpimy za cudze grzechy. I to jest takie miejsce więzienia. I trzecie to miejsce, trzecia próba to jest czas rozprawiania się z naszą przyszłością. To są te nasze wewnętrzne zmagania. Kiedy już z zewnątrz nic nam nie zagraża, wydaje się, że mamy wszystko pod kontrolą, życie jest ułożone i nagle przychodzi jakaś trauma z dzieciństwa, nagle pojawiają się ludzie, którzy nas zranili, ludzie, wobec których moglibyśmy teraz właśnie zapłacić im za te krzywdy. Moglibyśmy powiedzieć, no to ja ci teraz pokażę, ja mam władzę, to ja cię teraz wrzucę do studni i tak dalej. To jest miejsce, w którym decyzja należy do nas. Bóg może ingerować, może podsyłać nam Słowo Boże, które mówi przebacz, przebacz. Ale to jest nasza decyzja. I jeżeli przejdziemy wszystkie te próby, to dojdziemy do tego miejsca docelowego, w którym jest zaopatrzenie. Zaopatrzenie nie tylko dla nas, nie tylko dla naszego pokolenia, ale zaopatrzenie dla kolejnego pokolenia. Bo jeżeli my staniemy się zdrowymi ludźmi, którzy pomimo porażek w życiu, pomimo 100 dni więzienia, którzy rozliczamy tą naszą przeszłość i mówimy, ja przebaczam, chcę się pojednać, ja nie będę chować tej urazy, to po prostu to zaopatrzenie, które mamy, rozdajemy i wszyscy to biorą. Bo nikt się nie będzie kleił do osoby zranionej, która jest zgorzkniała i ciągle tylko narzeka, wiecie, i wymienia też wszystkie swoje straty, a ten mi zrobił to, a rodzice przekazali cały spadek mojemu bratu, a nie mi, i wiecie, i każdy tam swoje jakieś ma w zanadrzu. Pomyślmy o tym, w jakim miejscu my dzisiaj jesteśmy. Może nie jesteśmy, jak Józef, w takim miejscu jakiegoś wpływu, autorytetu, takiego wielkiego, ale zawsze każdy z nas jest w miejscu wpływu i autorytetu na tych najbliższych, których mamy wokół siebie, na naszą rodzinę, na ludzi, z którymi pracujemy, na ludzi, którym usługujemy w kościele. I to jest nasz wybór, czy to, co zgromadziliśmy, czy inni będą mogli z tego korzystać, z tego właśnie dobrodziejstwa, dobrobytu, nie wiem, naszej dojrzałości, mądrości, modlitwy, wiary czasami. Czasami trzeba się nawet podpiąć pod czyjąś wiarę, żeby przetrwać jakąś ciemną dolinę, wiecie. Ja to przeżywałam w moim życiu. Czy powiemy nie, nie odpuszczę? I wiecie, koniec taki może być tragiczny, ponieważ wszystko, co zbudowaliśmy, co dostaliśmy, może po prostu zostać użyte przez... Nie waham się powiedzieć, przez demony, które po prostu nasze oczy zwrócą na niewłaściwe rzeczy. Może być hazard, mogą być jakieś nałogi, jakieś używki, bo nie radzimy sobie z czymś, po prostu gdzieś chcemy to skanalizować w jakimś niedobrym miejscu. Józef uratował swoją rodzinę, tych 11 pokoleń, sprowadził swojego ojca do domu, do Egiptu, który stał się jego domem, wiemy, że na prawie 400 lat dla Izraela. Jakub przed śmiercią pobłogosławił wszystkich. Wiecie, dzisiaj też rano jeszcze czytałam tą historię i pomyślałam sobie, że czasem mamy takie też my, jako ludzie, takie wyobrażenie, że Bóg musi działać tak, tak, tak i tak. I wiecie, dotknęła mi bardzo jedna rzecz tutaj, taki wątek poboczny, że Jakub przyjął synów Józefa, którzy mu się urodzili z córki pogańskiego kapłana i ich pobłogosławił, Efraima i Manasesa. Wiecie, to mnie bardzo dotknęło, to mnie teraz nawet dotyka, że po prostu, żeby nasza wyobraźnia o tym, jak działa Bóg, nie była taka gdzieś skupiona i żebyśmy nie szli jakimiś zamkniętymi swoimi dróżkami, ścieżkami, że Bóg tylko tak, tak, tak i tak. I tych pogan to on odetnie. Ale to już jest osobny wątek. Nie każdy sobie go rozwinie tak, jak dzisiaj potrzebuje w swoim życiu przemyśleć tę sprawę. To mnie dzisiaj rano dotknęło. Będziemy się modlić i ponieważ mamy jeszcze taką dobrą godzinę w sumie, to moglibyśmy, słuchajcie, poświęcić czas na modlitwę, bo być może są ludzie, którzy przechodzą przez taki czas studni. Jakieś zewnętrzne okoliczności cię dotykają i po prostu nie widzisz wyjścia i potrzebujesz modlitwy. A może jesteś w więzieniu, gdzie płacisz cenę swojego posłuszeństwa Bogu, wierności, uczciwości i po prostu jesteś zamknięty w tym więzieniu. Albo może to jest właśnie czas, w którym jesteś już w takim miejscu, że wszystko masz dookoła, na zewnątrz wygląda, że idealny świat poukładany, ale trzyma cię coś jeszcze z tej przeszłości, nie możesz przebaczyć i nie możesz postawić tego kroku dalej, bo coś tobą miota, coś tobą targa, jakieś złe wspomnienia. Także zacznijmy się modlić, dobrze? Jeśli by ktoś potrzebował modlitwy, to po prostu są starsi, którzy mogą tutaj usłużyć i możemy się modlić. Ja was zachęcam, żebyśmy wykorzystali ten czas, żeby przyjść do Pana i pytać, czy to słowo jest dla nas, czy jest coś dzisiaj, co może Bóg chciałby rozwiązać w naszym życiu albo nam usłużyć. Drogi Ojcze, chcemy Ci dziękować za historię Józefa, za te wszystkie rzeczy, których możemy się nauczyć z jego życia, z jego historii. Panie, chcemy Ci też dziękować za wszystkie etapy, które przechodzimy w naszym życiu. Czy to jest miejsce, gdy wpadniemy do studni, coś się zdarzy nagłego, co potrząsa naszym fundamentem, czy gdzie inni chcą nas odrzeć z naszej godności, z naszej tożsamości. Panie, Ty zawsze jesteś blisko. Ty zawsze jesteś blisko. Ty nas dotykasz. Ty jesteś przy nas i kiedy ktoś zdziera z nas ten płaszcz naszej godności, naszej przynależności, to Ty, Panie, dajesz nam nowy płaszcz, nową szatę. tą przynależność do Ciebie, tą godność, którą mamy z powodu tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Panie, dziękuję Ci, że też jesteś z nami, gdy przechodzimy przez czas więzienia, gdy cierpimy niewinnie, czasami za grzechy innych ludzi, nawet naszych bliskich, albo gdy cierpimy za to, że jesteśmy wierni Tobie, że jesteśmy uczciwi, że nie idziemy w naszym życiu na kompromisy. Panie, chcę Ci za to też dziękować, że tam jesteś z nami i daj nam taką cierpliwość, abyśmy mogli wytrzymać ten czas, kiedy wyjdziemy z tego więzienia. Panie, daj nam też taką mądrość, abyśmy w tym miejscu dalej byli Tobie wierni, rozwijali nasze dary, naszą modlitwę, nasze słuchanie Ciebie. I Panie, teraz też chcę się modlić o te osoby, które są w miejscu złamanych relacji, gdzie Ty mówisz do nas o przebaczeniu, abyśmy przebaczyli, abyśmy odpuścili, abyśmy się pojednali. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty w każdym tym miejscu jesteś z nami i każdą tą przeszkodę, którą przechodzimy, to przechodzimy razem z Tobą, bo Twój głos, Twój Duch Święty nas pociesza, nas prowadzi, daje nam wskazówki, jak mamy się zachować i za to chcę Ci, Panie, dziękować. Amen. Okej, to mamy